W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Przybądź Duchu Święty, swój z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów nogi, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierp i nędzę. Obmyj co nieświęte, osłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, witam Was serdecznie po dosyć długiej przerwie, jak chodzi o naszą wakacyjną szkołę biblijną. Dziękuję za to, że żeście się zgodzili na taką przerwę. To, od czego chciałbym rozpocząć, to kiedy patrzymy do tego 19 rozdziału, to mamy sytuację, gdy Jezus kończył przemawiać, pamiętamy, tak się kończą zawsze te części halachy, czyli słów Jezusa, opuścił Galileę i drugim brzegiem Jordanu przybył do Judei. Ta malutka informacja, która się tutaj znajduje, drugim brzegiem Jordanu, pokazuje, ona nam mówi o pewnym konflikcie, jaki był. Mianowicie w czasach Jezusa Galilea oddzielona była od Judei Samarią. Samarytan znamy przynajmniej z opowieści Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie i na pewno pamiętacie tę sytuację o kobiecie przy studni spotkanej w Ewangelii świętego Jana. I może jeszcze pamiętacie, jak Pan Jezus 10 uzdrowił trędowatych i jeden z tych trędowatych wrócił. I Pismo mówi, a był to Samarytanin. I Pan Jezus tak wypowiedział na ten temat, czyż nie 10 został uzdrowiony, a wrócił tylko jeden, ten cudzoziemiec, aby oddać chwałę Bogu. Więc opinia Pana Jezusa była najłagodniejsza. Powiedział o Samarytaninie, że jest cudzoziemiec. Mianowicie był to naród, lud, który powstał po pierwszej wielkiej deportacji z Królestwa Północnego, po zburzeniu stolicy Samarii w 722 roku przez Asyryjczyków. Niewola asyryjska, wywieziono wielu ludzi, na ich miejsce sprowadzono z Asyrii osadników, doszło do pomieszania krwi i powstała synkretyczna religia, którą dzisiaj nazywamy wiarą Samarytan. Wierzyli w jednego Boga, wierzyli w natchnienie pięcioksięgu mojżeszowego, mieli nawet swój pięcioksiąg, ale w swojej historii byli bardzo skonfliktowani z Żydami. Kiedy skończyła się niewola babilońska, rok 538, Cyrus Pers wydał dekret pozwalający Żydom wrócić z niewoli babilońskiej. Wtedy dokonało się takie bardzo mocne tąpnięcie w tych relacjach, ponieważ Samarytanie chcieli przyłączyć się do tych, którzy odbudowywali świątynię w Jerozolimie, oni się, Żydzi się na to nie zgodzili. Ci, którzy wrócili z Babilonu, mieli w sobie taką gorliwość, ukształtowani przez Ezdrasza, potem przez Nechemiasza, mieli w sobie taką gorliwość, że nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. A doskonale wiecie, co znaczy odrzucona miłość. Bardzo szybko może się przekształcić w złość, wściekłość i potem przyjdzie następny stopień, to może być nawet nienawiść. I teraz ta nienawiść była, moi drodzy, potem taka wielka, że dochodziło do bratobójczych wojen. Gdzieś w drugim wieku zostały zniszczone samarytańskie świątynie przez Żydów. Kiedy przyszli Rzymianie, Samarytanie najmowali się do wojsk takich pomocniczych rzymskich po to, żeby mogli tłuc w czasie zamieszek Żydów. Czyli była to taka prawdziwa nienawiść. Do czego? Do tego stopnia, że w czasach Jezusa, chociaż najkrótsza droga wiodła z jeziora z Galilei do Judei przez Samarię, to woleli iść drugim brzegiem Jordanu, czyli byśmy powiedzieli, szli dzisiejszą Jordanią, tam był teren Dekapolu, tereny pogańskie, niż iść na szagę, byśmy powiedzieli, na skrót, iść przez samarytański kraj. Potem gdzieś tam przeczytamy sobie w innych Ewangeliach, że kiedy Jezus musiał iść przez Samarię, nie przyjęli go Samarytańczycy, bo zmierzał do Jerozolimy. Więc proszę zobaczyć, my mamy tutaj tylko, że on przybył do Judei. Na razie, moi drodzy, nie wiemy, gdzie do tej Judei przyszedł. Potem jest mowa, że pojawi się ta informacja o tym, że z Jerycha wychodzi, czyli cały czas jest na, byśmy powiedzieli, na tym, jak gdyby z tej drugiej strony. Czyli on tutaj użyje takiego wielkopolskiego słowa kursował przez Jordan, z drugiej, po jednej, po drugiej stronie Jordanu. Teraz zobaczcie, co nam mówi werset drugi. Podążała za nim wielka rzesza ludzi, a on tam ich uzdrowił. Czyli to jest jeszcze ten moment, kiedy Jezus okazuje swoją moc. To jest ten moment, kiedy Jezus jest jeszcze tym cudotwórcą, tym, który próbuje przez znaki i cuda gromadzić ludzi po to, aby mogli usłyszeć dobrą nowinę o tym, kim on jest i o Królestwie Bożym. Teraz, czyli co w tej dzisiejszej części zobaczymy? Zobaczymy, moi drodzy, wędrówkę Jezusa do Jerozolimy. Mesjasz Król idzie objąć Jerozolimę. Zatrzymamy się dzisiaj w momencie już w niedzielę palmową. Zatrzymamy się już w tym momencie, kiedy Jezus jako Mesjasz Król wjedzie do stolicy Dawidowej. Co się będzie działo po drodze? Po drodze będą dochodzili do Jezusa różni ludzie, i będą różne zagadnienia poruszane. Czyli Jezus stosuje metodę, uwaga, wędrownego kaznodziei, byśmy powiedzieli takiego rabina, nauczyciela w drodze. Ma swój cel, ma grono uczniów, ma ludzi, którzy się, i teraz, zmieniają. Bo to nie są ciągle ci sami ludzie. Ci sami to są często uczniowie. Natomiast ludzie w zależności od tego, jedni idą szybciej, inni wolniej. Nie wiadomo, znaczy długość często jest uzależniona od tego, ile czasu mogą poświęcić na bycie z Jezusem. I teraz zauważcie, co się dzieje. Mamy teraz werset trzeci i przychodzą do niego faryzeusze. I teraz pytają go podstępnie. Dla jasności, dla każdego z was, normalną rzeczą było, że przychodziło się do rabina po to, żeby zadawać mu pytania. W tamtej kulturze dyskusja, dochodzenie do prawdy, czy nawet kłótnia nie jest czymś złym. Normalną rzeczą jest, że chce się podchwycić, że chce się pokonać na nauczyciela, zwłaszcza jeżeli jest z innej szkoły. Bo często myślenie było takie: wykażę mądrość swojego mistrza, że pokażę głupotę drugiego. I metoda była taka, że się dawało pytania takie w szkołach czasami. Jedno z takich nielogicznych pytań: czy Pan Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie będzie mógł podnieść? Macie przykład takiego pytania, które albo: czy Pan Bóg, który jest nieśmiertelny, może odebrać sobie życie? Jest błąd logiczny, bo do istoty Boga należy życie. Wszechmoc Boża nie zależy od tego, że Bóg robi wszystko, co człowiek sobie wyobrazi, że Bóg może zrobić. Tylko wszechmoc Boża, Bóg działa zgodnie ze swoją wolą, naturą nawet, mocniej. Czy Pan Bóg, który jest prawdą, może okłamać?
Nie.
W takim razie nie może wszystkiego robić. Nie jest wszechmocą. Widzicie Państwo? Błąd logiczny. I teraz, jeżeli przychodzili do rabina, przychodzili do Jezusa, to my tutaj też widzimy, że jego motywy były, ich motywy były podstępne. Ale uwaga! Tak jak, przepraszam, uczeń filozof, taki mądrala, chce wykazać, pokazać, że nauczyciela zagnie, i to dla nauczyciela albo będzie porutą, albo tak zwyczajnie machnie ręką, mówi: Jasiek, ty się doucz, ty wymyśl inne pytanie. No wiecie Państwo, w tym wypadku Jezusa sytuacja była bardzo poważna. Ponieważ oni szukali na Jezusa haka po to, żeby go móc legalnie oskarżyć. Żeby móc go legalnie oskarżyć, a potem legalnie go skazać. Także tutaj jest, proszę Państwa, jest ta różnica. I teraz zwróćcie uwagę na to, jakie pada pytanie. Czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? Pada, moi drodzy, takie pytanie. W prawie mojżeszowym rozwód był dopuszczalny. Proszę zobaczyć Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 24, werset 1. Księga Powtórzonego Prawa to jest ta piąta Mojżeszowa, 24, werset 1. Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Mamy tutaj wyszczególniony powód? Dlaczego?
Nie.
Popatrzcie dobrze. Znajdzie w kobiecie coś odrażającego. Albo haniebny postępek. A o właśnie, od tego pytania, co jest odrażającego, dwie rabinackie szkoły, rabiego Szamaja i rabiego Hillela, które wtedy były główne, udzielały następujących odpowiedzi. Rabbi Szamaj był bardzo taki, byśmy dzisiaj użyli takiego słowa, bardzo konserwatywny. W takim, niektórzy by powiedzieli, ale to nie. W takim znaczeniu, że on mówi, coś odrażającego wtedy znajdzie, jeżeli kobieta zostanie poplamiona cudzym nasieniem. Czyli w takim znaczeniu, że będzie cudzołóstwo, że będzie zdrada. Czy on mówił, tylko zdrada małżeńska daje możliwość napisania kobiecie listu rozwodowego. Przy czym, uwaga, ta zdrada musi być podejrzana, ale bez pewności. Bez świadków. Dlaczego? Bo jakby było dwóch świadków, to za cudzołóstwo było śmierć. Czyli to coś odrażającego, to znalazłby, podejrzałby ją o cudzołóstwo. Natomiast Rabbi Hillel, on był bardziej taki liberalniejszy, byśmy powiedzieli, i on mówił, że to coś odrażającego to jest właściwie subiektywnie zależy od mężczyzny. I tam już jego uczniowie mieli takie skrajności, że na przykład zestarzeje się. Że zobaczy, że to już nie jest ta kobieta, którą brał. Albo z uśmiechem na twarzy mówię, zupę przesolił. Czyli praktycznie widzimy tutaj, jakbyśmy mogli powiedzieć, Rabbi Hillel mówił, z jakiegokolwiek powodu. Czyli oni pytają Jezusa, żeby się opowiedział. I teraz to, co mamy, co jest prawdziwym miodzią, co jest prawdziwym pięknem tego tekstu, to jest, Jezus daje jak rabin, jak mędrzec, daje wyjaśnienie tej sprawy rozwodowej. Zobaczcie, jak Jezus to pięknie mówi. Najpierw mówi, czy nie czytaliście u Mojżesza? I powołuje się na ten tekst, mężczyzną i kobietą stworzył ich, czyli na to, co było przy stworzeniu świata. I mówi, od tego momentu nie są już oboje, lecz są jedno ciało, co Bóg złączył. Człowiek niech nie rozdziela. To była ta genialna myśl Jezusa, który przypomina na nowo, Mojżesza przywołuje i mówi, co Bóg złączył. Człowiek niech nie rozdziela. Jest jedność. I teraz Mojżesz, dlaczego Mojżesz pozwolił? I on tłumaczył. Dlatego, że macie zatwardziałe serca. I to jest niezwykłe, bo to nam, zobaczcie, pokazuje, że Boży zamysł był taki, że prawo miało funkcjonować w kontekście jakiego serca? Zatwardziałego, okamieniałego. Tego serca, które nie zostało ożywione przez łaskę. I dlatego Bóg na to dopuszczał. Dlatego mówię wam, oprócz przypadku nierządu, jeżeli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, cudzołoży. Tu jest użyte takie słowo, przypadek nierządu, czyli porneia. To jest to słowo, które mówi o takim nielegalnym małżeństwie. O takim, że jeżeli mężczyzna i kobieta wejdą w małżeństwo, które jest małżeństwem, no dziś musi być takim pornograficznym, takim, wiecie, zrobionym, no bez tego, że to ma być tylko małżeństwo, tylko no, takie, no niektórzy wchodzą dzisiaj w małżeństwo, że my mamy kontrakt do pierwszej kłótni, nie? Przepraszam, no ale dorośli jesteście tutaj, to wiecie, że czasami taka sytuacja jest, że się nie walczy o to, żeby małżeństwo zachować, tylko się walczy o to, żeby się rozerwać jeszcze, nie? I czyli, jeżeli ktoś wchodzi z takim, wiecie, albo małżeństwo traktuje jako zalegalizowanie, no, tej intymności tylko, nie? To w tym momencie jest ten nierząd taki. To jest porneia, to jest nielegalne małżeństwo. I wtedy wyraźnie Jezus tutaj mówi, że jeżeli ktoś porzuca swoją żonę i się żeni z inną cudzołożą, akcentuje słowo to porzuca, dlatego, że w Izraelu w czasach Jezusa tylko mężczyzna miał prawo wystawić list rozwodowy. Kobieta tego nie mogła zrobić. I teraz zobaczcie też, jacy uczniowie byli. Następny fragment mówi, jeżeli tak się ma sprawa między mężem i żoną, to lepiej się nie zawierać małżeństwa. Jeżeli, proszę zobaczyć, mentalność idealna. Jeżeli nie mam szansy rozwodu, jeżeli muszę raz na zawsze się ożenić z tą jedną, czy wyjść raz na zawsze za tego jednego, to lepiej być singlem. Apostołowie, przecież przynajmniej jeden z nich miał już babkę, no teściową miał, to musiał mieć żonę, nie Szymon. Ale zobaczcie, no albo mu się tak w skórę dała. No, słuchajcie, no ja wam pokazuję, żebyście wy widzieli, jak Ewangelia jest ludzka. Żebyście wy widzieli, że ci apostołowie, no to byli prawdziwi ludzie. Już się wam powtórzę, bo to już raz mówiłem, ale był czas kiedyś taki, że głosiłem rekolekcje w Śremie na Jezioranach. I to była niezwykła sytuacja, bo przed Środą Popielcową przyjechał proboszcz we wtorek i mówi, słuchaj Adam, rekolekcjonista mi odmówił. No i czy weźmie rekolekcję? Ja mówię, jak nie, proboszcz puści. A proboszcz to był jego kolega kursowy, no więc wiedziałem, no ale słuchajcie, drugą naukę, bo pierwsza była wiadomo na Popielec, w czwartek wygłosiłem na temat słabości uczniów Jezusa. Grzechy i słabości. Przyszli nawet, słuchajcie, nieznanemu misjonarzowi podziękować. Ludzie mówią, księża, my myśleli. Ja mówię, też tak kiedyś myślałem, dopóki Biblii nie zacząłem czytać. Bo my znamy świętych, o, z obrazków, z płaskorzeń. A to byli ludzie i Ewangelię, zobaczcie, no jakbyśmy powiedzieli, jak dzisiaj byście posłuchali i mówicie młodym, że nierozerwalne, że do końca, że na przepadłe, to może to nie warto się żenić. Bo to jest ta mentalność singla. No co? No nie jest tak? No. Jeszcze raz? No tak. A teraz zobaczcie, co mówi Jeszua. Nie wszyscy to pojmują. Jedynie ci, którym jest to dane. I to jest niezwykłe. Że wiarówna może być niezdolna, bo ma co? Okamieniałe serce. Widzicie, tu jest tajemnica, że słowa Pisma, to co wam kiedyś w niedzielę kiedyś, z listu, czy w zwykły dzień z listu do Koryntian mówiłem, że jeżeli człowiek ma okamieniałe serce, rzeczy Boże głupstwem mu się wydają. Bo tylko Duchem Świętym tak, można to...
Potem szukał usprawiedliwienia do swojego czynu.
Tak, tak.
Wciąż jest takie powrót do tego, że to jest jednak dobre.
No. Ja, słuchajcie, jak to sobie uświadomiłem, nie? Że wszyscy, tylko ci, którym jest to dane. A jest to dane tym, których serce zostało odmienione. Dlaczego? Bo oni rozumieją już po Bożemu. Bo oni rozumieją, że Bóg tego chce. Ale to Pan Bóg tak zrobił. Że to nie jest wola człowieka. Że to nie Kościół sobie wymyślił. Kościół tylko świadectwo daje. I teraz proszę zobaczyć, co mówi dalej Jezus uczniom. Niektórzy bowiem już od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Są tacy. I to nie chodzi tylko, że mają narządów nie mają. Ale ktoś może być mentalnościowo, psychicznie niezdolny do zawarcia małżeństwa. Bóg wyraźnie pokazuje, że nie każdy musi mieć małżeństwo. To nasza cywilizacja, pewne kręgi tej cywilizacji uważają, że każdy, kto chce, może mieć małżeństwo z każdym. A Pan Jezus mówi, że są ludzie, którzy od maleńkości się urodzili, że są niezdolni do małżeństwa. Dalej, innych niezdolnymi uczynili ludzie. Przepraszam bardzo, dorośli jesteście, to wiecie doskonale, że czasami to może być grzech kogoś ze sąsiadów, że ci popsuje dziecko. No, piwko poczęstuje. Może skrzywdzić. Ale też wiecie, że rodzice mogą uczynić dziecko niezdolnym do małżeństwa? Wiecie, że może być taka sytuacja, że ci ludzie to mogą być nawet rodzice. Dlatego dzieci nie mogą mieć za dobrze u mamy i taty. Bo im się nie będzie śpieszyło wyjść z chaty. Bo co dla takiego singla 35-40-letniego, jak on wszystko ma? Jak to się mówi, pod dziubek mu podłożą. To słyszeliście Państwo, bo niektórzy z Was wiem, że się Włochami interesują. Że tam jest cała grupa mężczyzn między 30 po 35 roku życia, którym się w ogóle do małżeństwa nie śpieszy. No ale statystyki, wiesz, z tego co ja spotykam, to raczej mówią o facetach, że to jest, tam pokazują te niezdrowe więzi z mamą. Kobiety są bardziej samodzielne w takim znaczeniu, jak gdyby bardziej wyzwolone. Natomiast faceci, ja tu w tym kontekście pokazuję więź z rodzicami niezdrową. Że to rodzice uczynili niezdolnym do małżeństwa swoje dziecko. Wszystkie inne sytuacje zgorszeń, jak tak czasami, czy tych grzechów, czy pedofilii, czy czegoś, to też idzie, że to ludzie mogą kogoś uczynić niezdolnym. I teraz zobaczcie trzecia. A jeszcze inni nie postanowili nie zawierać małżeństwa ze względu na Królestwo Niebieskie. I tu w tym, w Kościele się widzi zachętę do celibatu. Że tu ktoś ze względu na Królestwo Niebieskie podjął decyzję i teraz kto może to pojąć, niech pojmuje. Czyli trzeba spojrzeć i powiedzieć, że może być ktoś taki, kto tego nie pojmuje. Kto tego nie może zrozumieć. Ale zasada jest taka. Jeżeli ktoś nie może zrozumieć, to my nie możemy się dostosowywać do tego, kto nie może zrozumieć. No trudno się mówi, no nie rozumiesz chłopie, no, czy kobieto, no trudno. Ja wiem, co powiedział Jezus. Ja wiem, czego Bóg od nas oczekuje. I my w to idziemy. Natomiast kto nie może pojąć, trudno. Także to jest i teraz, moi drodzy, kolejny moment przychodzi, kiedy wtedy przyniesiono do Niego dzieci. Ja tutaj to zatytułowałem: uczniowie nie lubią dzieci. Jezus lubi. Znowu, pamiętacie, jak wspominałem już o tym, że dziecko nie miało żadnego prawa. Że dzieci i ryby głosu nie mają, to jest nasza jedna kultura. A tam dziecko, no to jest dziecko, to jest, kto by się przejmował dzieckiem, nie? W tym znaczeniu, że było bardzo nisko na szczeblu tej drabiny ówczesnej społecznej. I teraz, lecz Jezus powiedział: dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, bo do takich należy Królestwo Niebieskie, i kładł na nie ręce. Tutaj mamy ten gest modlitewny Jezusa. Jezus miał czas dla dzieci. Ale to też jest niezwykłe. Na to chciałbym, żebyście też zobaczyli. Przyniesiono do Niego dzieci. To nie pokazuje, że dziecko ma chęć samo iść do Jezusa.
Dziecko trzeba do Jezusa ciągle przyprowadzać. Bo Jezus jest dla dziecka nieatrakcyjny. Pomijam ten krótki moment, kiedy jest baby we wróbeczku, nie? To wtedy, jak możesz, wiesz, dać dziecku chusteczkę czy serwetkę, bo idź okryj Pana Jezuska, nie? Żeby mu zimno nie było. Czy idź pogłaskaj. No przecież macie to doświadczenie, czy z wnuczkami, czy z wnukami. To w pewnym, czy dzieci na takim etapie, jak on jest malutki, to dla niego to jest jeszcze atrakcyjne. Ale potem to już jest, ja się nudzę, potem jest ten etap siku, nie? Że co po chwilę by było wyjście. No to żeście pewno nieraz musieliście tu przerabiać. Ale to jest taki, zobaczcie, ważny tekst, że przychodzą do Jezusa różni ludzie. Przychodzą do Niego ci, którzy chcą, żeby On pobłogosławił dzieci. I teraz przychodzi sytuacja, moi drodzy, spotkania z tym bogatym młodzieńcem. To jest kolejna sytuacja tego, Jezus jest w drodze, a do Jezusa przychodzą różni ludzie. Teraz On przychodzi, nie ma w Nim takiej podstępu. Ten człowiek przychodzi do Jezusa szczerze. Ktoś zbliżył się do Niego i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czyli możemy powiedzieć, że przychodzi do Jezusa z pytaniem bardzo ważnym, tak? Że jest to tak zwane egzystencjalne pytanie. Pytanie o przyszłość. Pytanie o taką najprawdziwszą, co ma ze sobą zrobić. I teraz jaka Pana odpowiedź? Czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden dobry Bóg. Jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Jaka pada odpowiedź w tym momencie Jezusa? Z poziomu Nowego czy Starego Testamentu? Nie
powiesz. Już myślicie. Jesteście uczniami. Czy życie wieczne dostaje się za zachowywanie przykazań? Czyli na jaki to jest poziom? Tu my mamy poziom Nowego Testamentu, a Jezus odpowiada jemu na poziomie Starego, bo mówi jeszcze do człowieka, który jest wychowany w Starym Testamencie. On przychodzi i rozmawia z Jezusem. Czemu nie? Które? A jeśli chce osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Które? Nie dopuścisz się morderstwa, nie popełnisz zdrady małżeńskiej, nie będziesz kradł, nie będziesz kłamliwie zeznawał. Otaczaj szacunkiem ojca i matkę. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Wszystkiego tego przestrzegałem. Czyli mamy jakiego człowieka bardzo religijnego i porządnego. Mamy wspaniałego człowieka. Ale czego on ma świadomość? Zobaczcie, czegoś mu brakuje. Czyli on zobaczył, proszę, że mimo tej porządności, szlachetności, tego, że nie robił nic złego, to ma w sobie jakiś brak. Czego mówi? Jezus mówił, jeżeli zatem chcesz być doskonały i sprzedaj swój majątek, rozdaj Bogu, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za mną. Gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Czego mu brakowało? Czy on był wolny? Był przywiązany, tak? Proszę? Majątek miał. Tutaj widzimy tego, gdybyśmy uważnie spojrzeli, zobaczcie, które on przykazania wszystkie wypełniał. Z której tablicy? Jeżeli pamiętacie siostrę katechetkę waszą, albo panią czy księdza, pamiętacie dwie tablice? Z drugiej, tak? Czy widzimy, że to są z drugiej tablicy przykazania? Natomiast z tej pierwszej, z czym miał problem? Czci Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czyli ten człowiek miał problem z tym, że rzeczy materialne, że on był do nich przywiązany. I Jezus daje mu test. Ale proszę zobaczyć, w tym teście jest jeden bardzo ważny moment. Nie tylko sprzedaj, ale wróć i chodź za mną. Czyli tutaj mamy to otwarcie na stronę wiary. Bo ten człowiek, gdyby sprzedał, to by zrobił, żeby Jezusowi uwierzył. On by wyznał swoją wiarę w Jezusa wtedy, gdyby to sprzedał. Bo pokazałby, że ale nie wystarczy Jezusowi uwierzyć w prawdziwość Jego słowa, że On jest dobrym nauczycielem. Trzeba jeszcze pójść z Jezusem. Trzeba swoje życie z Nim związać. Jeżeli On idzie, pójdź za mną. To znaczy, że pozwoli się Jezusowi prowadzić w życiu. Tak. Pozwoli się Jezusowi prowadzić w życiu. I to jest to, co my tutaj widzimy. I potem dalej Jezus ze swoimi uczniami, Jezus im mówi to słowo potem o tym wielbłądzie, że łatwiej jest człowiekowi, wielbłądowi wejść do miasta przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa. I to już też jeszcze wiele razy słyszeli, że to ucho igielne to jest ta brama malutka, taka furtka, byśmy powiedzieli. Ale to, co mnie zawsze rozbijało, to jest, żebyście wiedzieli, że przez tą bramę igielną, jak on wszedł, to nie tylko musieli zdejmować z niego cały bagaż, ale on musiał mieć kolana, od po kolana musiał iść ten wielbłąd. I to jest niezwykłe, czego my w tym obrazie nie do końca wiemy. Że najpierw musieli zdjąć ten cały bagaż z niego i potem dopiero iść na kolanach przez to, czyli musiał w tej postawie takiego uniżenia. Proszę, to była ta brama, to była przy jednej z bram Jerozolimy, to była taka furtka, byśmy powiedzieli, takie wąskie, małe przejście. I to było to ucho igielne. I ono to było nie tylko w Jerozolimie, to było także, że wiecie, nie tylko była główna brama do miasta, ale musiały być też i takie malutkie. Bo gdy główna była zamknięta, to wtedy tym bocznym się wychodziło. Jeżeli ktoś z was pamięta Władcę Pierścieni, to tam jest tam w tej walka na moście, no to wtedy wychodzi Krasnan i elfy. I tam od boku ich próbują zdobywać.
Jechanie tych... Posłowa, też idziemy.
Proszę?
Jechanie ma wrogotę.
No. Także tam też, przy czym to jest tutaj trochę inny wymiar. I potem jest stwierdzenie Jezusa, dla Boga, dla ludzi to niemożliwe, dla Boga wszystko jest możliwe. Nie, bo to jest to stwierdzenie, że to jest uderzenie w to myślenie, że bogactwo to tylko znak Bożego błogosławieństwa. Błogosławieństwa, tak? Ale bogactwo naraża też człowieka. Stawia człowieka w takiej sytuacji, że może się przez chwilę poczuć niezależny. I to jest największe, niebezpieczeństwo. Samowystarczalny. I dlatego tutaj Jezus. Potem dalej, zobaczcie, dla Piotra to wszystko było takie dziwne, że tutaj się pojawia to cały czas to mówienie, to nauczanie i on pyta, mówi, my żeśmy zostawili wszystko. Co otrzymamy? I tutaj jest nakreślona wizja. Ponieważ poszliście za mną przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie, również i wy zasiądziecie na 12 tronach, będziecie rządzili 12 pokoleniami Izraela. Każdy, kto ze względu na mnie opuści braci, siostry, ojca, matkę, dzieci, pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Zwróćcie uwagę na to, że zostaje tutaj pokazana pewna wizja, tak możemy to, wizja tak to określić, tego świata, w którym Jezus panuje w zjednoczeniu ze swoimi apostołami, że oni pełnią tę, jeżeli byśmy patrzyli, ci, którzy rządzą 12 pokoleniami, to jest obraz, tak możemy powiedzieć, obraz duchowej rzeczywistości, którą jest i będzie Kościół. Apostołowie zajmują wyjątkową rolę. Będą wyjątkowymi świadkami. Dlatego ich musi być 12, żeby ta nowa rzeczywistość, ten poszerzony Izrael, żeby on obejmował tych 12 plemion, możemy powiedzieć. To jest ta symbolika nawiązująca do Starego Testamentu. Lud Boży, 12 plemion Izraela. Teraz lud Boży Nowego Testamentu zbudowany na 12 fundamentach, na 12, którymi są apostołowie Jezusa. I teraz też to duchowe obdarowanie, które jest owocem wyrzeczenia. Trzeba mieć odwagę wyrzeczenia ze względu na Jezusa, zrezygnowania. To jest to, czego nie miał ten bogaty młodzieniec. On nie chciał się wyrzec, żeby stokroć więcej otrzymać. I teraz zobaczcie w kontekście tego, co Jezus mówi, ma miejsce następne nauczanie. Jezus mówi o sytuacji, w której właściciel winnicy zaprasza do pracy. W której właściciel winnicy to jest, moi drodzy, jest tym, który ma wielkie serce, który ma wielkie miłosierdzie. Pamiętacie tę przypowieść, że o różnych godzinach przychodzi i zawsze bierze, idź, dostaniesz stosowną nagrodę. I kiedy przy końcu dnia przychodzą ci, którzy najdłużej pracowali, widząc, że on dał nagrodę tym, którzy króciutko pracowali, spodziewają się wyższej nagrody. Ale wszyscy dostają tę samą zapłatę. Moi drodzy, to jest odpowiedź na pytanie, kto ma szansę skorzystać ze zbawienia. Dla kogo jest zbawienie? Zbawienie jest dla każdego człowieka, także dla tego, który kilka razy odrzuci je. Bo przecież kiedy przychodził w to miejsce, byli tacy, którzy poszli za pierwszym, poszli za drugim, a przyszli też ci ostatni, którzy kłamali, nie? Bo zauważyliście, że tam jest głowa, bo nas nikt nie najął, nie? To trzeba by powiedzieć, odrzuciliśmy twoje zaproszenie, bo przecież tyle razy tu przychodziłeś. I dopiero teraz widzimy, że dzień się nachylił. I tutaj widzimy tę sytuację, że nagroda jest według miłosiernego serca właściciela winnicy. I teraz do dzisiejszego dnia, moi drodzy, pamiętam jedną z wypowiedzi Jana Pawła II. Powiedział takie słowa: można cały dzień pracować w winnicy i nie poznać serca właściciela winnicy. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Wiadomo, on był poetą. Ale można cały dzień tyrać dla Królestwa Bożego. Można, wiecie, starać się być takim, takim wiecie, no, radykałem, takim, który jak czołg idzie i zdobywa świat dla Chrystusa. I można się gorszyć potem ludzkimi słabościami, że ktoś jest Bożym biedakiem. I można mieć pretensje, jak ty możesz go ze mną zrównać. Nie poznał serca właściciela. Ja zawsze, wiecie, ten ma taką pokusę, jak ktoś mówi, że trzeba być, że chrześcijanin musi być radykalnym, to zawsze mówię, a mnie uczyli, że chrześcijanin musi kochać i wierzyć w Pana Jezusa, ale wierzyć radykalnie. Nie wiem, czy tak radykalnie, jak mówi, że trzeba mieć małą wiarę, jak ziarnko gorczycy. Trzeba poznać, pokochać, naśladować właściciela winnicy. Dlaczego złym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry? To jest wiecie, jeżeli ten tekst człowiek tak w pokorze przeczyta, to pomyśli, jest dla mnie nadzieja jeszcze, nie? I wtedy najgorsze, co można, nie warto być porządnym. No tak. Porządnym nie warto być. Ale wierzącym, kochającym Boga i bliźniego, tak. I myślę, że doskonale odczuwacie tę różnicę, kiedy cieszymy się, że ktoś, taki łotr, taki bandyta, nawrócił się. I to czasami to jak uczyłem na rybakach, nie? To takie, miałem jedno czy drugie świadectwo, które, wiecie, no, pamiętacie takiego, młodzi, nie, pamiętacie Gustaw Husak, to był taki przewodniczący komunistycznej partii Czechosłowacji. Jak jak ten w 68 nasi weszli do Czechosłowacji, on tam został szefem. I słuchajcie, ten człowiek się nawrócił, on był katolikiem ochrzczonym i przed samą śmiercią się nawrócił. Poprosił księdza o spowiedź. Rudolf Hess. Świadectwo księdza 9 godzin go spowiadał. W tej celi, bo pamiętacie, że Hess był po wojnie powieszony w Oświęcimiu. Wiecie, to są te słowa, które tak sobie mówimy, taki łotr, tylu ludzi zamordował. I potem ta jedna spowiedź mówi, to jeszcze wtedy ostatnia godzina, nie? To jest ta ostatnia godzina. I dopóki to mówimy o obcych, to jeszcze łatwo słuchać. Ale potem w sumie jak o swoich. Wiecie, to jest sytuacja taka, to gdzieś tam widzisz, nie? Że oto ktoś małżeństwo komuś na przykład rozbił. I to jest, i tam już też tam, no przebacz mu, umierasz już. No. Nie. Tak samo, wiecie, świadek, jako widziałem, jak ludzie cierpieli, bo byli na Syberii. Jak, Boże, jak tej kobiecie było trudno ruskim przebaczyć. Po coś tu ksiądz przyszedł, ja jej nie przebaczę. Mała dziewczynka, wagon zimny, mama umarzła, babcia umarzła, wiecie. W takiej sytuacji, w której my jak na co dzień jesteśmy, to ja dlatego pokazuję, jakie tutaj jest to, to Że tylko jak znasz miłosierne serce Ojca, to się nie zgorszysz Jego miłosierdziem. Tylko wtedy. Bo można cały dzień pracować w winnicy, a nie poznać serca właściciela winnicy. Od tego nas Boże zachowaj. I potem jeszcze zobaczcie, pojawia się werset 17. Gdy Jezus dążał do Jerozolimy, zabrał ze sobą tylko 12. I teraz w drodze mu jest to sytuacja, kiedy są w całym, jest ta droga do Jerozolimy i Jezus mówi trzecią zapowiedź swojej męki. Wydadzą go poganom, nauczycielom pisma, skazany na śmierć, wychłostany, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz, moi drodzy, dramat tej wypowiedzi polega na tym, co się dzieje dalej. Przyszła do niego matka synów Zebedeusza, pokłoniła mu się i o coś prosiła. Powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie obok ciebie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odparł. Sami nie wiecie, o co prosicie. Czyli zwróćcie uwagę, sytuacja myślenia takiego, byśmy powiedzieli, czysto fizycznego, czysto materialistycznego. Nie rozumieją. On im przed chwilą mówił o tym, że umrze. A ona i oni myślą, że będą w Jerozolimie panować, że będą królować. I potem Jezus pyta ich, czy mogą pić kielich. Oczywiście, że możemy, nie? Kielich pić będziecie, ale nie do mnie należy przydzielenie miejsc po mojej prawej i lewej stronie. Zajmą je ci, dla których mój ojciec je przygotował. Czyli proszę zauważyć, Jezus zostawia tę decyzję, mówi, to nie jest w tym momencie, to nie jest najważniejsze, to nie jest moja kompetencja i tego, to panowanie, to królowanie w tej Jerozolimie, to nie będzie takie, o którym wy myślicie. Bo kielich jest albo symbolem gniewu Bożego, którego Jezus będzie musiał wypić, albo symbolem męki. I Jezus mówi, mękę przejdziecie. Cierpieć będziecie. A to królowanie to już jest coś, co będzie później. I teraz macie tutaj też reakcję pokazaną dalej, reakcję uczniów. Oburzyli się na tych dwóch braci, byli zbulwersowani, a Jezus wyjaśnia, Jezus tłumaczy i pokazuje im, że tym, co Jego charakteryzuje, to jest służba, że On przyszedł po to, aby służyć i aby dać swoje życie jako okup. Wydać swoje życie, aby z tego wydania powstała nowa jakość, dzięki której niewolnik zostanie wykupiony. Czyli to dzieło Jezusa, to jest całkowite zaangażowanie się, aby służyć, aby ci, którzy są niewolnikami, zostali uwolnieni. I ostatnie wydarzenie, które ma miejsce przed wjazdem do Jerozolimy, to jest Jerycho. Jesteśmy dzisiaj 30 kilometrów od Jerozolimy. Jest dwóch niewidomych. Jest wołanie do syna Dawida. Otwórz nasze oczy. Dotknął ich oczu. Przejrzeli i poszli za nim. Mamy tutaj obraz działania Jezusa, odpowiedź na prośbę, taką bardzo, możemy powiedzieć, konkretną, realną prośbę, prośbę wyrażoną w słowach wiary. Zlituj się nad nami, Panie Synu Dawida. To Panie Synu Dawida, to jest wyznanie wiary. Widzicie, po raz kolejny wraca określenie syn Dawida. Pamiętacie, od samego rodowodu pojawia się to w tym kontekście, że jest, jeżeli syn Dawida, to jest król. To To jest ten, który ma prawo zasiadać na tronie. I mamy, moi drodzy, wjazd Jezusa do Jerozolimy. Oczywiście widzimy w tym wjeździe Jezusa do Jerozolimy wypełnienie się proroc z księgi Zachariasza. To jest ten, który wjeżdża na oślątku. To tylko w naszej tradycji. Osioł jest głupi. W tradycji biblijnej osioł był szlachetnym zwierzęciem królewskim. To królowie jeździli na osła. Dalej, to było zwierzę pracowite. To było zwierzę, które się wykorzystywało też przy przejazdach. Także to jest królewskie zwierzę. Dlaczego ono jest takie ważne? Ponieważ na osła jeździło się na wojnę. Bo koń był zwierzęciem bojowym. I dlatego jakby na koniu wjeżdżał, jak wiecie, z tej niebieskiej Jerozolimy, Apokalipsa mówi, to na koniach będzie. Bo to jest symbol wojny. Przyjdzie walczyć, pokonać ten Harmagedon, który będzie pokonać zło. Ostateczne wrzucenie demonów do ognia, do jeziora ognia i siarki. Natomiast osioł to jest król wjazd pokojowy. Nie przyjechał na wojnę, ale przyjechał złożyć swoje życie w okupie za wielu. Mamy więc tutaj też to piękne wyznanie. To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. I teraz, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako król, to zwróćcie uwagę na to, że rozpoczyna się ostatni tydzień Jego publicznej działalności. Ostatni tydzień Jego służby. I teraz to, co jest ważne, to, na co warto zwrócić uwagę, to są te trzy takie elementy. Pierwszy element to jest oczyszczenie świątyni, poprzez który pokazuje swoją, możemy powiedzieć, determinację, pokazuje swoją misję, aby oczyścić kult, aby w sposób właściwy była oddawana cześć Ojcu. Świątynia jako to miejsce, które jest wybrane przez Boga. Dalej będzie tam też, jest też tam ten moment, kiedy Jezus przeklina drzewo figowe. To też jest, moi drodzy, taki bardzo ważny moment, bo on pokazuje tę sytuację, że z powodu Jego słowa, z Jego osoby, tak jak w studium potem będziecie mogli zrobić, drzewo figowe jest symbolem Izraela. Z powodu grzechów kapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy, czyli tej warstwy kierowniczej, wśród nich nie znalazła się czysta wiara w Jezusa. To drzewo, które się tutaj pojawia, to drzewo figowe, w którym Jezus spodziewał się znaleźć owoc, symbolizuje nam warstwy kierownicze Izraela. Tam nie znalazł wiary. Czyny Jezusa, słowa Jezusa nie obudziły w nich wiary. Pamiętacie, ja mówiłem wam o tym pokoleniu? Zresztą na ostatnim spotkaniu. To jest to pokolenie, które odrzuci Mesjasza. Zwracam waszą uwagę, że to drzewo dlaczego nie może symbolizować całego Izraela? Ktoś mi odpowie? Dlatego, że apostołowie byli Żydami i oni uwierzyli. To dlatego mówimy tutaj, że to symbolizuje tę część Izraela. To jest to pokolenie, które mogło poznać Mesjasza, a Jego nie poznało. Miało uwierzyć w Mesjasza, a Jego nie uwierzyło. To nie są ci Żydzi, którzy mieszkali w Egipcie, w Aleksandrii. Ci, którzy w Rzymie mieszkali. Bo tam wizja Jezusa jeszcze nie dotarła, bo jeszcze nie było misji. wśród narodów. To ci, którzy w Jerozolimie mieszkali. To ci, którzy w Judei mieszkali. To ci są tym zielonym drzewem, które nie przyniosło owocu. I z powodu Jezusa są tymi, którzy zostali odrzuceni. Uschli. I teraz, kochani, ważna zasada. To, co zrobił Jezus, bo to jest, słuchajcie, jedyny cud, który Jezus zrobił szkodę. Bo tamte wiersze, co się pojawiają, co do jeziora poszły, no to to jest kontekst opętania, to nie Jezus zrobił, tylko świnie, to demony to zrobiły. A tutaj mamy przykład taki niszczycielski cud Jezusa. Znak bardziej. Pamiętacie, prorocy Jeremiasz przed zniszczeniem Jerozolimy też wykonywał różne znaki. Oto, że pas miał na przykład lniany, poszedł na wieś nad Eufratią, on zgnił potem. Tutaj też mamy taką czynność, taki znak symboliczny, który nam zostaje potem wyjaśniony, czy uzasadniony ten znak tymi tekstami, które przyjdą później. I teraz zobaczcie, przychodzą do Niego i mówią, jaką władzą się wykażesz, kto dał Ci władzę? Jezus im odpowiedział, ja was też zapytam, skąd się wziął chrzest Jana, z nieba czy od ludzi? Wiedzą, że jak odpowiedzą od ludzi, ludzie ich ukrzyżują, kamienują, bo oszanowali Jana Chrzciciela. Dlatego zgodzicie być głupcami i powiedzieć, nie wiemy, żeby nie przyznać Jezusowi racji. W takim razie ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Proszę zobaczyć, co się dokonało w tym momencie. Zamknęli sobie, nie chcieli uznać świadomie władzy Jezusa. Nie chcieli dojść do prawdy. To jest tak, żeby nie dojść do prawdy, to przyjmuje pewną postawę. Dalej jest opowieść o dwóch synach. Też przypowieść. Jak sądzicie? Mówi do tych samych ludzi. Klasyczna, rodzinna sytuacja. Jest dziecko, które mówi, nie zrobię, a potem robi. Jest laluś, który przymila się, uśmiecha się, mówi, że na pewno zrobi, a potem jeszcze z miną niewiniątka mówi, zapomniał. Albo obiecuję ci, a potem nawet bez miny niewiniątka nie zrobi tego. I teraz Jezus im pokazuje, tłumaczy, celnicy i nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Bożego. Łapiecie? Dlaczego to drzewo figowe nie mogło oznaczać wszystkich Żydów? Bo tu są wymienieni tacy, którzy wejdą, nie? Celnicy i nierządnice. Bo w Izraelu to tam nie było pogańskich cudzołożnic. Czy nierządnic, prostytutek. Celnikami też byli Żydzi.
Ale uwierzyli,
tak jest. Bo tu Pismo mówi wyraźnie, nie? Przyszedł Jan, zapewniam was, bo Jan przyszedł postępując sprawiedliwie, nie uwierzyliście mu, ale celnicy, nierządnicy uwierzyli. A wy chociaż to widzieliście, nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu. Czyli proszę zobaczyć, mamy osądzenie tej części ludzi. Bo żeście nie uwierzyli Janowi. Czyli to byłby, tutaj byśmy mogli powiedzieć, jest jakiś stopień niewiary. Świadome odrzucenie głosu Bożego, który ich nawołuje. Potem mówi, posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. I mówi o tych dzierżawcach winnicy. To też, pamiętacie, to też jest taka znana przypowieść. Że wysyłał, dajcie mi, oddajcie, co mi należy. Najpierw nie, pobili. Idzie dziedzic, zabijemy go. I teraz, co się dzieje? Czytam od wiersza 43. Zapowiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce. Komu zostanie zabrane? Tym, którzy są jego przeciwnikami. To są ci faryzeusze i uczeni, którzy z nim, oni reprezentują tę warstwę, byśmy powiedzieli, kierowniczą w Izraelu. I potem mówi, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on spadnie, ten będzie zmiażdżony. Tym kamieniem jest oczywiście Jezus. To z powodu Jezusa dokonało się przyjęcie i rozwój części Izraela, ale też dokonał się upadek i zniszczenie części Izraela. I teraz zobaczcie, wyżsi kapłani i faryzeusze wysłuchali tych przypowieści i zrozumieli, że o nich mówi. Dlatego też usiłowali go pojmać, bali się jednak tłumu, gdyż miały go za proroka. Widzicie, moi drodzy, ilustrację tych przypowieści dla tej sceny tego drzewa figowego, które zostało przeklęte? Że tam naprawdę Pan mówi, tam nie było wiary. I potem idzie kolejne. Jezus mówi do nich w przypowieściach. Królestwo podobne jest do króla, który wyprawił ucztę. I teraz to też sytuacja, w której na tą ucztę są zaproszeni i wytłumaczą się, że ten ma to do zajęcia, ten ma to do zrobienia, tamten ma jeszcze to. Czyli jasny przykład, bardzo konkretna ilustracja, która mówi o sytuacji, że wielu jest zaproszonych, a mało jest tych, którzy na to zaproszenie odpowiedzą. I pamiętajcie, że cały czas jesteśmy w kontekście faryzeuszów i uczonych. To są, słuchajcie, sytuacje, które opisują te ostatnie chwile. I potem przychodzą, naradzają się, aby przyłapać go na słowie. Czyli oni już wiedzą, że on im pokazuje, że właściwie mają drogę zamkniętą, że dla nich został już tylko ten znak Jonasza. Pokazuje cały czas i uzasadnia, dlaczego. Bo go odrzucili. I teraz objawia się też, zobaczcie ich serce, nie? Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej. Nie dbasz o niczyje względy i nie zważasz na ludzką opinię. Powiedz nam, co o tym sądzisz. Należy płacić podatek, czy nie płacić cesarzowi? I oczywiście nie byłoby, moi drodzy, żadnego problemu, gdyby faryzeusze sami do tego przyszli. To mogliby zapytać. Ale gdzie był problem? Bo z kim oni przyszli? Zobaczcie. Z ludźmi Heroda, z Herodianami. Na co dzień, jak diabeł wody święconej ucieka, tak jedni od drugich uciekali. Faryzeusze widzieli ich za zdrajców i za tym, którzy są liberałami takimi, byśmy dzisiaj powiedzieli, wiecie, jeszcze raz?
Obyczajowymi.
No ale nawet mocni, tacy nominalni, wiecie, tylko może byli związani, uczczeni, ale nic więcej, służą systemowi. Zwiedzeni nawet by ich można było powiedzieć. No bo Herod to jest ten cudzołożnik, ten rozpustnik, jemu służą. Koniunkturaliści. Ale żeby dołożyć Jezusowi, bo jeżeli Jezus powie, żeby płacić podatek, narazi się religijnym. A jeżeli powie nie płacić, to zwolennicy Heroda już go ujają. Widzicie? To jest ten duch zniszczyć Jezusa. Zrobię spisek z każdym. Zobaczcie, jaką siłę ma nienawiść. I to do dzisiejszego dnia jest. Że ludzie tak mogą się nienawidzieć, że jak się pojawi trzeci, którego jeden i drugi nienawidzi, to koalicję ze sobą zbudują. Żeby tylko nienawidzić tego jednego. I to jest niesamowite, kiedy my tutaj patrzymy i dlatego Jezus mówi: oddajcie cesarzowi co cesarskie, Bogu to co boskie. Jezus im próbuje pokazać, Jezus im pokazuje, że są obłudnikami, że nie mają szczerości. A zarazem wie, że nie może uciec. I dlatego pokazuje im, co mają zrobić. Tutaj już nie odnieśli triumfu nad nim. To zapędził w kozi róg. Podobnie jak zapędził w kozi róg saduceuszy, którzy przyjdą i wiecie, i w swoim takim codziennym myśleniu, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, przyjdą i będą pytali go, jak to jest tym zmartwychwstaniem. Że ta historia była kobieta, miała 7 mężów, legalna wdowa, przy zmartwychwstaniu z kim się ożeni? Za mąż wyjdzie. Którego będzie żoną? Z drugiej strony, no gdyby była odwrotna sytuacja, nie byłoby najgorzej, nie? No bo w Izraelu praktykowane było wielożeństwo. A wielomężostwo tego nie było. I dlatego tutaj, no tak jak wiecie, no w tamtej tradycji można było przyjąć to, wyobrazić sobie, że przy zmartwychwstaniu, no jeżeli będzie tak samo jak było, no to było już, że ten jeden do dzisiejszego dnia, moi drodzy, w Izraelu, jak z Jemenu przyjeżdżali Żydzi w latach 60., to każdy mógł przyjechać ze swoimi żonami. W Izraelu nie można zawrzeć drugiego czy trzeciego małżeństwa z tą samą, z równoległą żoną. Ale jeżeli oni przyjeżdżali z krajów arabskich, w których to było tolerowane, to do dzisiejszego dnia toleruje się wśród Żydów wielożeństwo. W tym nie ma problemu. Dla nich. Tak jak w islamie. Natomiast sytuacja odwrotna, że jest jedna kobieta i 7 chłopów przy zmartwychwstaniu, to im się wydawało, że to jest taki absurd. I dlatego Jezus na ten absurd odpowiada. Oni chcieli zapędzić Jezusa w kozi róg. I teraz Jezus im mówi, zobaczcie, jakie są dwa źródła błędów. Ten werset ważny jest, ten werset 29, nie? Błądzicie, bo nie znacie Pisma. Raz. Dwa. Nie znacie mocy Bożej, czyli potęgi Bożej. Czyli nie znacie tego, nie wiecie, jaką siłę, czy jaką siłą dysponuje Pan Bóg. I teraz Jezus im pokazuje, że najpierw, że po zmartwychwstaniu nie będzie już ani że nie będą się żenić, ani za mąż nie będą wychodzić, ale będą żyć jak aniołowie w niebie, czyli nie będzie rozmnażaniem się. Ten etap, czyli, przepraszam za wyrażenie, powstaje, jest pewna, świat się kończy, jest pewna stała ilość ludzi. Część tych, którzy wybrali sobie piekło, a ci, którzy wybrali niebo. I nie będziesz przyrostu, tam w niebie się nie zwiększy ilość, w piekle się nie zwiększy ilość, bo już wtedy nie będzie tego. Nie będziesz rozmnażania. Natomiast to, co tutaj Jezus mówi, on potem mówi, czy nie czytaliście, że Bóg powiedział o zmartwychwstaniu: ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zauważcie, co nie mówi. Ja byłem. Tak. To jest to ja jestem. Nie mówi ja byłem Bogiem Abrahama, czyli, że gdy Abraham żył. Nie. Ja jestem. I tu Jezus im pokazuje ten czas teraźniejszy. Wskazuje, że Bóg jest teraz Bogiem Abrahama, Izaaka Piotra i Jakuba w takim razie. A Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jeżeli Bóg mówi o sobie, że Bóg jest ich Bogiem, to zakłada, Jezus im pokazuje, że Bóg jest, że Bóg żyje. Że nie, że przepraszam, że ludzie, że Izaak, Jakub, Abraham żyją. Widzimy ciekawą rzecz, że tłumy zdumiewały się jego nauką, a czego nie widzimy? Reakcji? Nie, 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 kochany, tu już inny przeciwnik, tu są saduceusze. Tak, i dlatego zobaczcie werset 34, gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich zadał mu pytanie podchwytliwe: nauczycielu, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? I znowu ta sama metoda. Które jest najważniejsze? Czyli jeżeli się za czymś opowie, no między nimi zawsze były spory, polemiki, więc będzie okazja go o coś uskarżyć. No, Jezus tutaj generalnie mówi o tym przykazaniu miłości Boga, miłości bliźniego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Czyli możemy powiedzieć, że cały Stary Testament uczy i prowadzi do miłowania Boga ponad wszystko, a do miłowania człowieka tak, jak miłujesz samego siebie. To jest Jezus, tutaj to Jezus im wyjaśnia, Jezus im tłumaczy. Potem widzimy inicjatywę Jezusa. Do tej pory oni go pytali, teraz on ich pyta, co sądzicie o Chrystusie, czy im jest synem? Odpowiedział mu Dawida. Wtedy, dlaczego Dawid, napełniony przez Ducha, nazywa go Panem? Pan powiedział do mojego Pana, usiądź przy mojej prawej stronie. Skoro Dawid nazywa go Panem, to jak może on być jego synem? Nikt nie umiał mu odpowiedzieć, nikt też dotąd nie odważył się, zadawać mu pytań. W tym tekście Jezus podaje wyjaśnienie psalmu 110. Używa tego psalmu, to jest jeden z tych wielkich psalmów mesjańskich. Psalm 110, który pokazuje, pamiętacie na szkole biblijnej, w tych dodatkowych zajęciach mówiłem, że pokazuje podwójną godność Mesjasza, Mesjasza jako króla i według kapłana, według porządku Melchizedeka. To wtedy było nauczanie na temat tych psalmów. Tutaj pokazuje po prostu, że nie wystarczy samo stwierdzenie, że Mesjasz jest synem Dawida. Że tutaj jest coś więcej. Bo Dawid nazywa go Panem. Ten Pan, to znaczy, używa swojej... Dawid uważa, że Mesjasz jest kimś wyższym niż on. Że jest Panem, że jest tym Kyriosem. Tym, o którym też wspominamy. Dlatego mówi, jak może być tylko Panem, jak może być tylko Jego Synem, skoro On nazywa Go Panem. I dlatego tutaj Jezus wrzuca i daje im zachwostkę, daje im pytanie, zamknął im usta, że oni nie są w stanie nic więcej powiedzieć. I potem zaczyna się ostatni ten rozdział w takich przemówieniach Jezusa. I teraz On przemawia do tłumów. Zobaczcie, to jest ten moment, kiedy słowo Jezusa zamknęło usta Jego przeciwnikom. Już nie mają nic więcej do powiedzenia. I teraz Jezus zaczyna mówić. I to, co widzimy, to najpierw Jezus im pokazuje, że w Izraelu dokonała się pewna podmiana. Już nie Tora Boża jest nauczana, miejsce Mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele Pisma i faryzeusze. Czyli już nie autorytet ostateczny jest Mojżesz, czyli Boża Tora, Boże Słowo, ale jego wykładnia dokonana przez faryzeuszy i przez uczonych w Piśmie. I teraz Jezus mówi, że mają słuchać nauki, ale nie wolno naśladować czynów. Czyli Jezus podważa tutaj znaczenie tego, co byśmy, co dzisiaj się nazywa Tora ustna, Tora pisana i Tora ustna. Jedna z istotnych, no ta istotna cecha judaizmu, że oprócz istnienia Tory pisanej, czyli prawa mojżeszowego spisanego, jest to prawo ustne. Jezus podważa jego sensowność, jego ortodoksję, byśmy powiedzieli. Jezus pokazuje, że to związane jest z tym, że zostały przygotowane zasady, które ci ludzie wykonują, wymyślają, a sami ich nie realizują potem. I tak samo tutaj się mówi o tej powierzchowności. Mówi się o tym, że wydłużają frędzle u płaszczu, filakterie, czyli na zewnątrz okazują swoją wielką pobożność. A w rzeczywistości takimi nie są. Dlatego Jezus też mówi: nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż macie tylko jednego nauczyciela, wszyscy jesteście braćmi. Nie nazywajcie nikogo na ziemi ojcem, gdyż macie jednego ojca, który jest w niebie. Nie pozwólcie, aby was nazywano mistrzami, bo jedynym waszym mistrzem jest Chrystus. Czyli Jezus pokazuje w tej wypowiedzi, że jego uczniowie mają zawsze pielęgnować tę świadomość, że razem z innymi stoją przed Bogiem. Że razem z innymi wpatrują się, służą Bogu. Że nie są ponad, tylko że są z ludźmi. To jest tutaj takie odkrywcze. Największy z was niech się stanie sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. Czyli to jest ta sytuacja, możemy powiedzieć, kiedy uczniowie nie mogą wykorzystywać tego, tej swojej znajomości Jezusa i znajomości Bożej prawdy, aby wynosić się nad innym. To jest taki naprawdę, wiecie, bardzo mocny tekst. I kończy się rozdział 23, kończy się takimi najbardziej mocnymi, radykalnymi wypowiedziami przeciwko faryzeuszom. Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze. Dlaczego? Zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Widzicie, jaki mocny zarzut? Widzicie, jakie to jest mocne, że przez nich ludzie nie mogą wejść do nieba. Biada wam, przemierzacie morza i lądy, aby zdobyć jednego współwyznawcę, a kiedy go zdobędziecie, czynicie go bardziej winnym potępienia niż wy sami. Dlaczego? Dlaczego? Bo mówił o tym Jezus wcześniej, bo kładą takie ciężary, bo kreślą taką wizję, że ci ludzie nie są w stanie tego stylu życia przyjąć. Potem biada wam, ślepi przewodnicy. Widzicie zestawienie dwóch słów? Ślepy i przewodnik. Widzicie dramat tego? Bo istota przewodnika to jest to, żeby widział drogę, żeby wiedział, dokąd ma iść. A jak jest ślepy, to nie doprowadzi. I Jezus pokazuje, na czym ta ślepota polega. Właśnie na wytworzeniu zwyczajów i praw, które nijak się mają do Bożego prawa. Które wypaczają sens Bożego prawa. biada wam, bo dajecie dziesięciny z mięty, kopru, kminku, a zaniedbujecie to, co najważniejsze w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Czyli widzicie ta powierzchowność? W tym, co zewnętrzne, bardzo wymagający. Bo w Biblii nie ma mowy o dziesięcinie z mięty, z kopru, z kminku. Wiecie dobrze, że czasami mówimy o niektórych ludziach, że są bardziej papiescy niż sam papież. Nie? No znacie takie sformułowanie. I często to bycie bardziej, to są tak w różnych takich sprawach tacy bardzo, bardzo zasadniczy. A zaniedbujecie, co jest w prawie najważniejsze. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. No. Potem biada wam, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i misy, a wewnątrz pełno w nich zdzierstwa i chciwości. Biada wam, bo jesteście podobni do pobielanych grobów, tak i wy wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Biada wam, bo budujecie groby prorokom i ozdabiacie grobowce sprawiedliwe. Gdybyście żyli w naszych czasach przodków, nie przyłączylibyśmy się do nich, gdy zabijali proroków. W ten sposób sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Węże i potomstwo żmijowe, jakże unikniecie podstępnego wyroku. Dlatego właśnie posyłam do was proroków, mędrców. Jednych z nich zabijecie, ukrzyżujecie, innych wychłoszczecie w waszych synagogach i będziecie ich przepędzać z miasta do miasta. Spadnie więc na was krew niesprawiedliwie przelana, począwszy od sprawiedliwego Abla, aż po krew Zachariasza, syna Barchiasza, którego zamordowaliście między miejscem świętym i ołtarzem. Zapewniam was, znowu co nam wraca, wasze pokolenie. Także to jest i co się będzie działo w tym pokoleniu, to będziemy widzieli we wtorek. To będziemy wtedy mieli ten 24 rozdział i 25 to jest ta wielka mowa eschatologiczna. To jest ta wizja przyszłości świata, przyszłości Izraela, Jerozolimy, świata i potem te wszystkie przypowieści o pannach mądrych, o przypowieść o sądzie ostatecznym. I to będzie nasze przedostatnie spotkanie. I potem w piątek, jak Bóg da, i będziemy żyli za tydzień, nie ma żadnego innego, żadnej katechezy nie ma, czyli byśmy mieli tak normalnie, moi drodzy, wtedy bezpośrednio po mszy świętej. Proszę, tak, pamiętacie, że tylko wyjątkowo teraz było, bo żeście mi odpuścili, bo było to przygotowanie. Ale to chciałbym w tamtym tygodniu zamknąć, bo potem już będzie październik, czyli się zacznie normalna szkoła. Proszę, w środę coś mamy w środę. Jest tutaj. Kurczę, no nie może. Co, proszę? We wtorek, no ja wiem, że zamiast wtorku czy zamiast piątku byście.
Nie, no wtorek nie mam.
Nie, no słuchajcie, no ja powiem wam szczerze, no. Tu zostaniesz. Słuchajcie, no więc teraz podsumowując to wszystko, żebyśmy też tak zobaczyli to Jezusowe biada. Ono się wpisuje, moi drodzy, w tradycję Izraela. Jak pamiętacie u Habakuka, jak pamiętacie u Jeremiasza i w innych miejscach to biada się pojawia. To nie jest tekst antysemicki, to nie jest tekst, że Jezus nienawidzi Żydów. Nie. Po co jest to biada? Biada jest po to, żeby potrząsnąć. To nie, żeby potrząsnąć dziecko, tylko żeby potrząsnąć umysłem, żeby zobaczyli, żeby się zdumieli, żeby się zaskoczyli. Po to jest biada. Bo proszę zauważyć, zbrodnia się jeszcze nie dokonała. To jest tak, że oni naszczekali na Jezusa, teraz dziuby im zamknął i teraz powiedział im to, co ma do powiedzenia. I teraz zacznie potem to już ze swoimi uczniami. Ale ci zostali jak wasze pokolenie odpowie za to wszystko. Dlaczego? Bo był Mesjasz, był Jan Chrzciciel, odrzucili. Jest Mesjasz, odrzucą, wydadzą go w ręce pogan, ukrzyżują. I dlatego Jezus im tutaj pokazuje, że są ślepi, że są obłudnikami, że są podobni do grobów pobielanych, bo zabijają sprawiedliwych. Z tego, co tak obliczyłem, moi drodzy, to wyszło mi ile tego biada? Mi wyszło 7. Czyli to można powiedzieć, w jednym miejscu zebrane są wszystkie zarzuty Jezusa przeciwko tym, którzy byli Jego przeciwnikami. Jest to, moi drodzy, zrozumiałe też. Pamiętacie, że Mateusz pisze do uczniów, którzy są pochodzenia Żydów. Że mówi im w tym pisze do nich w tym kontekście, kiedy to stronnictwo faryzeuszy było jedynym stronnictwem, które przetrwało tę wojnę w 70 roku. To byli ci, którzy mocno potem występowali przeciwko Jezusowi. Możemy powiedzieć, czy jesteśmy świadkami walki Jezusa z faryzeuszami o duchowy autorytet Izraela. I to, co jest najboleśniejsze, to jest dokonał się ten podział. Część poszła za Jezusem, część poszła za faryzeuszami uczonymi w Piśmie. I tam się dokonał ten rozłam. Tam się dokonało to oderwanie. I teraz jest to dla nas wielkie oczekiwanie na ponowne wszczepienie. My zostaliśmy jako ta dziczka wszczepieni. Oni, mając swoje powołanie, czekają na to wszczepienie Mesjasza. Dopóki nie zawołają Hosanna, błogosławiony, który będzie Pański, gdzie będą na etapie oczekiwania. Także, moi drodzy, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Powstańcie, będziemy się modlili, dobrze? Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że dotarłeś do Jerozolimy. Dziękujemy za Twoją drogę. Dziękujemy za te znaki i cuda, które uczyniłeś tam, w świętym mieście. Dziękujemy za te rozmowy. Dziękujemy za słowo, które zostawiłeś. Że dajesz świadectwo prawdzie, że pokazujesz nam, co jest dobre, a co złe. Zachowaj nas od postawy faryzeuszy, od postawy niektórych faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Nie chcemy Cię wystawiać, Panie, na próbę. Chcemy żyć w przyjaźni z Tobą i być Tobie wierni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dziękuję Wam bardzo.